chciałam zacząć od tego, żeby podzielić się z Wami pewnym słowem, które lata temu, może nawet już blisko 10 lat temu, było słowem, które przyniosło mi takie życie i odpowiedź i takie potwierdzenie mojej drogi. I wiecie, jak to jest z takim żywym słowem, kiedy przychodzi, kiedy coś przeżywasz i nie wiesz, co to jest, i nie wiesz jakiś dalej, a Bóg ci da odpowiedź i da takie żywe słowo do twojego serca. I po prostu ty wiesz, ono, to słowo przynosi światło do twojego serca, to słowo przynosi pokój do twojego serca, ono przynosi kierunek, ono przynosi odpowiedź i ty już wiesz, jak masz dalej iść i po prostu trzymasz się tego. To jak takie słowo dostaniesz, to ono potem do ciebie gdzieś wraca, ono dalej pracuje, ono po prostu już je pamiętasz, ono też przychodzi w innych okolicznościach, w innych sytuacjach, ono gdzieś już z tobą zostaje i pracuje, wykonuje w tobie pracę. Więc właśnie to słowo, które chcę wam za chwilę przekazać, ten fragment, właśnie w jakichś takich bardzo trudnych zmaganiach przede mnie, nie wiem, może około 10 lat temu, takich trudnych zmaganiach, jakiejś takiej wewnętrznej rozterce, takich pytaniach, Boże, czy ja dobrą drogą idę, czy to jest właściwy kierunek. I gdzieś rozważałam różne okoliczności i słowo Pana, i modliłam się, i szukałam Pana. I właśnie czytając drugi list do Koryntian, w ogóle ten drugi list do Koryntian wtedy nie usługiwał bardzo, ale ten werset mi mocno usłużył. To jest drugi list do Koryntian 5:12. Może nawet czytając drugi Koryntian nie zwróciliście na niego uwagi, może w ogóle przebiegliście, bo ja tak kiedyś czytałam, że w ogóle ten werset nic dla mnie nie znaczył. Ale od pewnego czasu znaczy. Drugi Koryntian 5:12. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. I właśnie druga część tego wersetu jest to, co jest tym, co mi tak bardzo usłużyło wtedy. Żeby dać odprawę tym, zaraz nie chodziło, żeby dać odprawę tym, którzy się lubią rzeczami zewnętrznymi, tylko bardziej ta odprawa była we mnie sama. Ja musiałam dać odprawę tym rzeczom, czy tym argumentom, które były oparte o rzeczy zewnętrzne, a nie tym, co w sercu. Ale Paweł mówi o tym, żeby odprawić tych ludzi, którzy chlubią się rzeczami zewnętrznymi. Oczywiście chodzi o chlubienie się rzeczami zewnętrznymi w naszym praktykowaniu chrześcijaństwa. No bo to jest cały kontekst drugiego Koryntia, tak? To nie chodziło o jakieś inne rzeczy, że ten ma taki dom, a ten ma większy dom, albo ten ma taką furę, a ten ma nowocześniejszą furę, czy komórę, czy cokolwiek, tak? To nie, czy ciuchy. Wiadomo, że to nie chodziło o tego typu sprawy, tylko chodziło o podążanie za Jezusem. Chodziło o nasze duchowe życie, chodziło o nasze chrześcijaństwo i nasze praktykowanie chrześcijaństwa. I Paweł miał do czynienia i gdzieś tacy ludzie się zdarzali na jego drodze, którzy chlubili się rzeczami, które były rzeczami zewnętrznymi. A on mówi, że tym ludziom trzeba dać odparcie, że to, czym mamy się chlubić, to jest to, czym usłużyło mi właśnie to podejście Pawła, że chlubią się rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Że to, co w sercu, Paweł mi powiedział, czy do mnie, to jest to, co Duch Święty do mnie mówił, to, co jest w twoim sercu, to, co masz w sercu, to jest to, co jest najcenniejsze. I to jest to, na co nie tylko Pan Bóg patrzy, ale na co ty patrzysz i ty powinieneś tym się chlubić. Pozwala nam się Słowo Boże chlubić, pozwala nam apostoł się chlubić. Możemy się chlubić, choć wiemy, że od dziecka nas uczyli, nie wolno się przechwalać. Nieładnie jest tak się chwalić. Ja też miałam 4 dni wnuki, sama dla siebie babcia, z tym cała szczęśliwa była. Potem już zmęczona, po wydarzeniu, ale najpierw byłam przecież szczęśliwa, że mam je dla siebie. I małe dzieci lubią się chwalić. O, jak się lubią. Ale ja sama pamiętam. To dawno było, co prawda. Ale ja sama pamiętam, jak dzieciaki w przedszkolu się przechwalały. Kto ma silniejszego tatę, kto ma większego tatę, a mój tato jest policjantem, a mój tato jest dyrektorem. Każdy się chlubił i chwalił, przechwalał. Tak jest w cielesnej naszej naturze,
którą na dzieciach widać najlepiej. Dzieci to po prostu nie, swojej cielesności w ogóle nie chowają. Swojego cielesnego podejścia w ogóle niewinnie obnażają swoją cielesność i cielesne podejście. Chlubią się. No ale nas uczono, że to nie jest tak łatwo się przechwalać. Chrześcijanie też czasami lubią się chwalić. Dużo może subtelniej to robią, czasami mniej lub bardziej. Ale czasami my też sami przed sobą. My sami przed sobą pewne rzeczy wynosimy jako ważne, jako cenne, jako wartościowe. A inne innymi pogardzamy, albo inne na inne nie zwracamy uwagi. Ale podejście apostoła tutaj dla nas jest takie, że to, co w sercu, co mamy w sercu, co rządzi w naszym wnętrzu, czym nasze serce po prostu jest, czy co dominuje w naszym sercu, co tam jest, to jest to, co zasługuje albo na chlubę, albo na uprawę, albo na zmianę. Ale rzeczy serca. Bóg zawsze był Bogiem serca. Pamiętamy, jak on mówił o Dawidzie i jak później królu Dawidzie, jak później go nawet w Nowym Testamencie go podnosił przez apostołów też, jako ten, który był człowiekiem według Bożego serca. Chociaż wcale, jak patrzeć na niektóre wybryki jego życia, to wcale nie byłby takim człowiekiem godnym naśladowania. Bo zlecił morderstwo, bo dopuścił się cudzołóstwa. I wcale w oczach ludzi nie uchodziłby za takiego świętego, za takiego prawego, za takiego cnotliwego. To my jakbyśmy porównali swoje życie do jego, to wielu z nas powiedziało, bo ja się takich rzeczy nie dopuściłem. A jednak Pan Bóg inaczej patrzy. On jakoś inaczej przygląda się człowiekowi, jakoś inaczej. Jakoś inaczej go ocenia czy osądza, jakoś inaczej patrzy na człowieka niż drugi człowiek. I Pan Bóg widział coś takiego w sercu Dawida, że nawet te jego niegodziwe czyny, niegodziwe, złe, grzeszne, nawet te jego niegodziwe czyny nie były w stanie odebrać mu i Panu Bogu, odebrać tego piękna i tej wartości, którą Pan Bóg widział w sercu Dawida, w sercu króla Dawida. Co było w sercu Dawida, czym Pan Bóg się tak zachwycił? I co Pan Bóg tak bardzo cenił? Że przez wieki przypominał króla Dawida, przez wieki i nawet później, takie już po jego śmierci, takie świadectwo wydał o nim, że to był człowiek według Bożego serca. Nie, że to był morderca, nie, że to był cudzołożnik, ale to był człowiek według Bożego serca. Co było takiego w jego sercu? W sercu Dawida było zawsze dążenie do spotkania się, do intymnego, osobistego spotkania z Bogiem. Nawet kiedy tak narozrabiał, to nie uciekał od Boga, tylko przychodził do Niego. Tak, rzeczywiście przez jakiś czas jeszcze się krył z tym swoim, z tym morderstwem. Jakiś czas jeszcze próbował przykryć to. Ale kiedy przyszedł do Niego prorok i skonfrontował Go, to Dawid powiedział, tak, rzeczywiście to ja się tego dopuściłem, rzeczywiście to ja zgrzeszyłem. I pokutował przed Bogiem, pokutował przed prorokiem i pokutował przed Bogiem. I rzeczywiście, i już nie uciekał. Ale zawsze, ale też mówił wtedy, że błogosławiony człowiek, któremu odpuszczasz grzechy i któremu przebaczasz grzechy, błogosławiony. Ty odpuszczasz, i on przyjął Boże przebaczenie. Wiecie, czasami to dla nas nie jest łatwe, czasami to jest najtrudniejsze. Czasami jest nam łatwiej przebaczyć komuś niż samemu sobie. Czasami sami z własnym grzechem chodzimy dłużej niż wobec kogoś. I ciągle mamy coś przeciwko sobie, ale On przyjął. On przyjął Boże przebaczenie. Przyjął Boże przebaczenie, że krew wtedy baranków, wtedy krew zwierząt niewinnych, ale przyjął to, że Bóg odpuszcza. Błogosławiony człowiek, któremu Pan Bóg nie poczytuje winy. To są słowa Dawida. I on to powiedział właśnie wtedy. Właśnie wtedy, kiedy we własnym sercu rozprawił się ze swoim grzechem i powiedział: jestem szczęśliwy, jestem błogosławiony, bo Bóg mnie odpuścił. Tak jak Dawid przyjął Boże przebaczenie, tak my musimy przyjąć Boże przebaczenie dla siebie, ale też musimy tak samo przebaczyć innym. I wiedzieć, że Bóg im odpuszcza. I nie tylko przebaczyć im, ale ciągle, wiesz, ciągle w złości wracać do tego. Odpuścić całkiem, tak jak Bóg im odpuścił. Całkowicie. Przebaczyć. To jest jedna rzecz w sercu. Przebaczenie sobie i innym. Dawid też był tym, który kochał Bożą obecność. On był tym, słuchajcie, który miał najwyższe godności w państwie. Król, dowódca wszystkich wojsk, generał, po prostu najwyższe honory, najwyższe odznaczenia. To on miał, dokonywał tych różnych zwycięstw. Ale co taki no dzisiaj prezydent, czy dzisiaj jakiś zwierzchnik, dzisiaj pierwsza osoba w państwie. On był pierwszą osobą w państwie. I co taki człowiek, co wychodzi z jego serca? On woła: chcę przyjść do Pana, chcę stanąć i oglądać przed Jego obliczem, chcę iść do Jego świątyni i oglądać Jego piękno. Panie, daj mi oglądać Twoje piękno. Tęsknię do Bożych przybytków, bo chcę przyjść i zobaczyć, jaki On jest piękny. Nie ta cała chwała, którą ludzie mi okazują, ta sława, nie, że mi wywiatują, nie, że tam śpiewają o mnie kobiety pieśni, że Saul pokonał 1000, a tak 10 000, to mnie nie kręci. To, że jestem na pierwszych stronach gazet, to mnie nie kręci. To, że robią ze mną wywiady, to mnie nie rusza. Ale ja chcę iść do świątyni Pana, żeby oglądać Jego piękno. To jest to, za czym tęsknię. To jest to, co po prostu na czym moje serce do czego woła. To jest to, czego szukam. To jest to, gdzie znajduję odpocznienie i co mnie zachwyca. I Dawid właśnie był takim człowiekiem, że nie ruszały go w ogóle ta ziemska sława i ta władza, którą miał jako wódz, jako król. Nie były tym, co go zachwycało, ale sam Pan. Sam Pan. Sam Pan. Nie to, co zewnętrzne, ale sam Pan i Jego piękno. Wiecie, dziś myślę, że Kościół jest też w takim miejscu i cały czas od dekad idzie w taką stronę, że często Kościół zachwyca się tym, co zewnętrzne. Bo świat jest pełen tego. Świat ciągle wynajduje coraz to atrakcyjniejsze rzeczy. Coraz to atrakcyjniejsze rozwiązania. Technologie, sprawy po prostu. I zewnętrzność w świecie jest czymś pociągającym. To, co zewnętrzne jest, zwraca uwagę. Po prostu wow, coś nowego, coś ciekawego, coś pięknego. Zwraca uwagę. My zawsze mamy, słuchajcie, na te pokusy rzeczy zewnętrznych, mamy zawsze Boże obietnice, które mówią: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Że wszystko, co świat może zaoferować i jeszcze zaoferuje w nadchodzących dekadach, To jest nic w porównaniu do tego, co Bóg ma dla nas, bo oko ludzkie jeszcze nie widziało tego, co jest dla nas przygotowane. Więc dla nas czekają rzeczy najpiękniejsze, przygotowane przez Boga, dla tych, którzy Go miłują. I wiecie, w tym, żeby nie podążać za rzeczami zewnętrznymi, za tym, co może być zewnętrznie atrakcyjne, silne, pociągające, właściwe, ale może nie być z Boga, może nie być z Ducha Świętego, tak jak Ania dzisiaj mówiła, bo to jest też pokusa czasami. Rzeczy dobre, a te najlepsze, które są z Ducha Świętego, to jest ten nasz wybór. Coś to jest w porządku. Ta konferencja w Wiśle? Jak najbardziej w porządku dla wierzącej kobiet. Konferencja dla kobiet w Wiśle z okazji Dnia Kobiet? Jak najbardziej w porządku.
Święty cel.
Święty, bożny cel. Nakarmić się, zabrać kogoś, modlić się z kim, spotkać się, uwielbiać Boga. Jak najbardziej jest bożny cel. I my zawsze mamy taki wybór. Coś dobrego albo coś z Ducha Świętego, coś Bożego, co On ma dla nas. I jak nie ma jakiegoś specjalnego natchnienia, to wybieramy takie rzeczy. Jak nie ma jakiejś specjalnej inspiracji, to wybieramy takie dobre rzeczy. Ale dobrze jest się pytać Boga, kiedy mamy różne opcje. Dobrze jest się pytać Pana, co Ty chcesz? Czasami jest dobrze zostać w domu z dziećmi, a nie jechać na konferencję. Czy spotkać się, czy odwiedzić rodziców, czy spotkać się z kimś, a nie jechać. Naprawdę mamy bardzo dużo opcji. Bardzo dużo opcji, dobrych rzeczy do wyboru. Dlatego jest ważne, żebyśmy się modlili i pytali Pana, co robić ze swoim życiem. Ten wątek o Duchu Świętym naprawdę jest dla nas ważnym przypomnieniem. Ale ja chcę wrócić do tego wątku rzeczy zewnętrznych i rzeczy w sercu. Dlatego, że wiecie, Pan Jezus powiedział nam bardzo dużo ważnych informacji na temat rzeczy, które będą się działy przed Jego powrotem, przed Jego przyjściem. I nawet Słowo Boże jest pełne tych rzeczy, które mówią o powrocie Pana Jezusa, pełne informacji, pełne objawienia. Dwa razy więcej jest tych fragmentów, które mówią o Jego powtórnym przyjściu, niż te, które mówiły o Jego pierwszym przyjściu 2000 lat temu. Proroctwa i informacje o pierwszym przyjściu Pana Jezusa były dużo mniej liczne niż te, które są dwa razy więcej, mówi Biblia, o Jego powtórnym przyjściu. I sam Pan Jezus też bardzo dużo mówił o tym, co będzie się działo przy Jego powtórnym przyjściu. Po co to mówił? Ja wierzę, że między innymi dlatego, żebyśmy wiedzieli, do czego Kościół zmierza, do czego ludzkość zmierza, że ludzkość zmierza do takiej historii, gdzie będzie zewnętrznie bardzo trudno. Bo Pan Jezus mówi właśnie o takich rzeczach, że będą plagi, że będą trzęsienia ziemi, że będą wojny, że naprawdę, że będą uciski, że będą prześladowania. On mówił o bardzo trudnych rzeczach, o niepokoju, o wielkim niepokoju wśród ludów, wśród narodów. Mówił o trudnych rzeczach. O tych prześladowaniach. Kiedy ja kiedyś powiedziałam pewnemu bratu, który mi mówi, no czemu ty tak o tych czasach ostatecznych myślisz, mówisz dużo? Ja mówię, wiesz co, bo to będą trudne czasy. I na nie się trzeba przygotować. Nawet jeżeli my osobiście tego nie dożyjemy, to my się jako Kościół musimy na nie przygotować. Bo Kościół pierwszy przechodził naprawdę trudne czasy. Dlaczego my myślimy, że nas to minie? Oni byli prześladowani, oni byli wrzucani do więzień, oni byli na arenę wrzucani razem z głodnymi lwami. Dlaczego my myślimy, że nas to może ominąć? Takie ciężkie czasy. My powinniśmy tak żyć, że gdyby to się zdarzyło za naszego pokolenia, to my powinniśmy być gotowi. My powinniśmy mieć takie serca, które są na to gotowe. A jeśli my tylko żyjemy po prostu wygodnie, tak jak świat i myślimy, że po prostu wygoda to jest to, co jest plan Boży dla Kościoła, to my się rozmijamy z objawieniem Jezusa Chrystusa. I nasze serca nie będą gotowe, gdyby zaczęły się te ostateczne czasy za naszego życia. Więc my nie możemy pokładać ufności w tym, co zewnętrzne. Ale my musimy znać Pana sami. Bo w ostatecznych czasach mamy też to objawienie, że ci, którzy znają swojego Boga, to w księdze Daniela, już dawno, dawno, dawno temu prorok Daniel napisał, że będą czasy trudne, ale ci, którzy znają swojego Boga, właśnie w tych ostatnich czasach, ci, którzy znają swojego Boga, umocnią się i będą działać. I to jest, kochani, główne przesłanie na ten dzisiejszy dzień, który miałam dla was. Żebyśmy znali swojego Boga. Bo to jest to, co nosimy w naszych sercach. Żebyśmy znali swojego Boga. Nie Boga swojego pastora, swojego lidera, swojego przywódcy, swojego najlepszego biblijnego nauczyciela, którego lubimy słuchać na YouTubie. Ale nie jego Boga, nie czyjegoś Boga. Swojego Boga. Ci, którzy znają swojego Boga, umocnią się i będą działać. I teraz jest czas, jak mamy pokój, jak mamy dobre czasy, jest czas, żeby Boga, swojego Boga poznawać. Swojego Boga. Mieć takie doświadczenia, jak Ania dzisiaj. Mieć doświadczenia, bo jak poznajemy Boga? Tylko przez Ducha Świętego. Duch Święty jest nam dany i to jest fragment, który właśnie miałam na dzisiaj też. Przeczytam z Koryntian 2, 5 i dalej. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowani. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzy. Tylko przez Ducha Bożego możemy poznać Boga. Tylko przez obcowanie z Duchem Świętym możemy poznać Jezusa Chrystusa, możemy poznać Boga. Dlatego Pan Jezus tak bardzo pochwalił Marię, która siedziała u Jego stóp, kiedy Marta się krzątała i zajmowała różnymi rzeczami, i przyszła spożalić się na Marię, która jej nie pomagała, Pan Jezus wziął w obronę Marię, która nic nie robiła, akurat wtedy nic nie robiła, dlatego że miała ten priorytet w swoim życiu, że dla mnie najważniejsze jest osobiście poznać Jezusa, znać Jego serce, co naprawdę jest w sercu Jezusa. Więc mam ten czas w moim życiu i Pan Jezus akurat jest w moim domu, to nie ma nic ważniejszego niż usłyszeć, co On ma do powiedzenia. I Pan Jezus wziął Marię w obronę przed jej siostrą i powiedział: Maria dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej objęta. Ta cząstka, żeby słuchać serca Pana Jezusa. Tą cząstkę, kochani, każdy z nas sam tylko może zdobyć. Każdy z nas decyduje, czy jest panną mądrą, czy jest panną głupią. Bo też tak Pan Jezus mówił o Jego wierzącym ludzie w ostatecznym czasie. Że były panny mądre i były panny głupie. Były te panny, które wszystkie wzięły lampy, wszystkie były wierzące, wszystkie były nawrócone. Ale jedne były duchowo uśpione. To nie znaczy, że nie były aktywne. Tak jak Maria na przykład. Marta, przepraszam. Mogły być aktywne. Mogły być działaczkami. Ale były duchowo uśpione. Nie budowały tej osobistej relacji i nie miały tych osobistych doświadczeń z Panem, żeby Go same poznać, żeby znać swojego Boga. Te panny mądre czuwały i miały oliwę w swoich lampach. Oliwę to właśnie symbol Ducha Świętego. Czyli miały społeczność z Bogiem, żywą relację z Bogiem przez Ducha Świętego, który jest w nas, właśnie jest w naszych sercach. Osobistą relację. Każdy musi mieć własną. To jest ta oliwa, którą mamy. Każdy musi mieć swój własny ogień w swoim sercu. Ogień, który nas rozpala do miłości, do wstawiennictwa, do szukania Jego, do pytania Jego. Każdy musi mieć swoją własną oliwę w swojej lampie i szukać Pana. To jest to, co mamy w swoich sercach. I przez to mamy własne doświadczenia i znamy Go. Poznajemy ten Jego pokój. Poznajemy, kiedy on jest w jakiejś drodze, w jakimś kierunku. Poznajemy Jego. Przeczytajmy ten fragment z Mateusza 25. Wiecie, ten fragment to jest też fragment, który właśnie mówi o czasach ostatecznych. Mateusza 25, o tych pannach mądrych i pannach głupich. To jest fragment na czasy ostateczne. Że tak będzie z Kościołem, tak będzie z tymi, którzy mają lampę. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios. Wtedy, kiedy? W tych ostatnich czasach. Pan Jezus ileś rozdziałów opowiadał o czasach, które przyjdą. I ja wierzę, że Kościół we wszystkich czasach musi rozważać te rozdziały o czasach ostatecznych, dlatego że ten cały fragment, ten cały rozdział, 25, w 13 wersecie mówi: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I każde pokolenie musi mieć takie serca, które są gotowe na Jego przyjście. Bo to się może potoczyć bardzo szybko. To się może potoczyć bardzo szybko. I mamy nawet to, co się dzieje teraz z koronawirusem, choć nie wierzę, że powinniśmy panikować i nie jest to właściwe nigdy, ale myślę, że Pan Bóg nawet przez coś takiego daje ludziom sygnały, że to są takie bóle przepowiadające. Słuchajcie, naprawdę czasy są takie i okoliczności mogą być takie na ziemi, że może być bardzo szybko mogą się potoczyć sprawy i my nie wiemy, kiedy nawet odejdziemy z tego świata. Może być to bardzo szybko, że cały świat będzie po prostu w takim zamieszaniu i w takim chaosie i czy to epidemia, czy jakieś rozruchy, czy jakieś polityczne zamieszki, naprawdę to może być bardzo, bardzo szybko. Ja już, wiecie, jak czasami słucham radia i słucham ludzi wcale niewierzących, różnych świeckich dziennikarzy, ale mówią, omawiając tylko świat polityki, już mówią, takie dziwne, po prostu dziwne są te okoliczności świata politycznego, które sprawiają, że właściwie to nie wiemy, na czym stoimy. Ale demokracja przybrała taki obrót, że nikt się tego nie spodziewał. W różnych krajach, wybory, w różnych krajach, to jest dziwne. I tak może być coraz bardziej i bardziej. I tak jest dlatego, że to jest takie wstępne potrząsanie przed ostatecznymi wstrząsami, które wstrząsną tą ziemią. A wstrząsną, bo Słowo Boże mówi, że wszystko będzie wstrząśnięte. Wszystko będzie wstrząśnięte. I tylko to, co mamy w sercu, naprawdę postoi się. Tylko to, co mamy w sercu. To, jak znamy Boga. Dlatego ludzie, którzy znają swojego Boga w czasach ostatnich, będą tak bardzo na wagę złota, tak bardzo cenni, tak bardzo poszukiwani. Ludzie, którzy znają, bo oni będą wiedzieli, co się dzieje. Oni będą wiedzieli, o co chodzi. Ci, którzy znają swojego Boga. I o nich Daniel napisał, że oni pouczą wielu. Będą pouczać wielu, że oni będą tymi roztropnymi. Ci, którzy znają swojego Zbawiciela, którzy znają swojego Boga. Ale nasze serca muszą być mocne. Muszą być silne. Nasze serca muszą być uzbrojone poznaniem Jego i poznaniem Ducha Świętego.
Więc to, co jest w naszym sercu, jest tym, czym Paweł mówił, żebyśmy się chlubili, a nie tym, co na zewnątrz. Nasza wiara w Boga, nasza pewność zbawienia, nasza miłość do Boga. Wiecie, Bóg widzi naszą miłość, nawet jak jesteśmy słabi. Paweł widzi, nasza miłość do Niego jest słaba. On widzi naszą miłość. Niedawno miałam przywilej dzielić się z żonami pastorów. Od niedawna żony pastorów w naszym mieście zaczęły się spotykać. Pastorzy spotykają się od 15 lat, stworzyli przymierze pastorów, ale żony pastorów spotykają się dopiero od paru miesięcy. Zostałam zaproszona też do tego grona i potem poproszona, żeby się podzielić słowem. Miałam na to 10 minut. I właśnie dzieliłam się tym słowem. Wiecie, że w kościele we Wrocławiu różne trudne rzeczy się teraz dzieją. W wielu kościołach różne trudne rzeczy. Może nie będę opowiadać, bo to nie czas na to, ale naprawdę trudne rzeczy. Spotkałyśmy się też no właśnie w takich trudnych okolicznościach, wiedząc, że tam w kościele jest cierpią, tam jest jakieś zamieszanie, tu jest jakiś ból. I modliłam się. I bardzo wyraźnie właśnie powiedziałam, co ja mam powiedzieć te 10 minut do tych kochanych sióstr Panu, które służą u boku swoich mężów. I bardzo wyraźnie Pan mi w moim sercu odpowiedział właśnie tą historią Piotra. Historią, którą pewnie znacie, dobrze, nie będę już jej czytać, ale był taki czas, kiedy Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, wszyscy się mnie zaprzecie, bo wiedzieli, że Pan Jezus wiedział, że będą te dni, kiedy On będzie pojmany, kiedy On będzie uwięziony, ukrzyżowany i oni się będą Go zapierać w tych dniach. I Pan Jezus ich o tym uprzedza. Wiecie, Pan Jezus jest taki kochany, On jest taki dobry, On nas uprzedza o trudnościach, które mają nadejść. Żebyśmy wiedzieli wcześniej, co nas czeka. Żebyśmy nie byli później po prostu w jakimś zamieszaniu. On nas uprzedza. On uprzedził ich, swoich uczniów, przed Jego śmiercią. On uprzedza nas, Kościół, przed swoim nadejściem, kiedy powtórnie przyjdzie, że będą trudne czasy, żebyśmy wiedzieli, będą trudne czasy, żebyśmy nasze serca przygotowali. Więc Pan Jezus mówi do swoich uczniów, że no, zaprzecie się mnie. Wielu z was się mnie zaprze. Pan Jezus powiedział. A Piotr na to, o, choćby wszyscy się Ciebie zapali, Panie Jezu, ja się Ciebie nie zaprę, choćby wszyscy. Ja tego nie zrobię. Pan Jezus do Piotra spojrzał na Piotra i powiedział, Piotrze, jeszcze tej nocy, zanim kogut 3 razy zapieje, ty się mnie zaprzesz 3-krotnie. Piotr znowu się zaparł. I wiemy, co się stało. I wiemy, że tej właśnie nocy tak się stało, że Piotr zaparł się, kiedy jakaś służąca go rozpoznała jako ucznia Pana Jezusa i kiedy zrobił to 3-krotnie, zaparł się go przy tym, którzy tam byli obecni przy tych ludziach i wtedy zapiął kogut 3 razy. I Piotr się załamał. Załamał się samym sobą, swoim tchórzostwem, swoją miłością do Jezusa, którą on myślał, że ma miłość nad życie. On się załamał. I kiedy potem Pan Jezus pierwszy raz po tym całym zdarzeniu, już po swoim śmierci, po zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus się ukazał i pierwszy raz Pan Jezus wziął sobie Piotra na rozmowę. I co Pan Jezus zrobił? Czy Pan Jezus zrobił mu wymówki? Czy Pan Jezus mu przypomina, no przecież Ci Piotrze mówiłem, no widzisz, mówiłem Ci. Jak to by czasami niektórzy rodzice albo inni znajomi robimy czasami tak, mówiąc, a nie mówiłem. Pan Jezus, wiecie, On przeprowadził swego rodzaju terapię dla Piotra. I zadał mu 3 razy pytanie. Tak jak Piotr się 3 razy zaparł, tak jak kogut 3 razy zapiał, tak 3 razy Pan Jezus się Piotra zapytał. Czy go miłuje? Czy go kocha? Nie dlatego, że Pan Jezus był jakiś niedoinformowany i oj, po prostu Piotrze, jeszcze jak Ty mi powiesz, że mnie nie kochasz, to ja już się w ogóle załamę. Nie, bo Pan Jezus potrzebował tego, żeby Piotr mu wyznał miłość. Pan Jezus jest dokładnie, wie kim jest, i nie potrzebuje naszych wyznań.
To my potrzebujemy.
Często usłyszeć, Pan Jezus nie potrzebuje. My potrzebujemy też wyznać, ale Pan Jezus wiedział, że Piotr potrzebuje wyznać swoją miłość, którą ma w sercu, żeby sam zobaczył, co jest w jego sercu i uwierzył w to. I Pan Jezus nie pytał się 3 razy dlatego, bo nie usłyszał za 1 razem i nie dosłyszał. Pierwszy powiedz mi jeszcze raz. To powiedz mi jeszcze raz. Czy Ty mnie kochasz? Czy Ty mnie miłujesz? I znowu się go zapytał. I znowu, żeby Piotr to powiedział własnymi ustami. Żeby on sam uwierzył, że jest tym, który kocha Jezusa. Bo wiecie, to już naukowcy nawet wiedzą, że co mówią nasze własne usta, że to wpływa na nasz organizm, że to wpływa na nasze wnętrze, to wpływa na naszą psychikę. To, co mówią nasze własne usta. I Piotr może nie miał śmiałości nawet tego samemu sobie powiedzieć, nawet w duchu, bo uważał się za takiego po prostu zdrajcę i takiego tchórza. Ale Pan Jezus wyciągał to z niego. Czy mnie miłujesz? Żeby on to powiedział i sam siebie usłyszał. I zobaczył. Tak. Ja kocham Jezusa. Ja jestem słaby. Czasami zachowuję się jak tchórz. Czasami daję się skusić, kiedy diabeł mnie kusi. Czasami opanowuje mnie strach. Czasami powiem głupie słowo. A czasami powiem bardzo raniące słowo. A czasami dopuszczam się grzechów, których potem się wstydzę i pokutuję. Czasami robię różne rzeczy. Ale jestem tym, który kocha Jezusa. Pan Bóg widzi tą miłość w naszym sercu. Pan Jezus widział tą miłość w sercu Piotra. On widział tą miłość. On o tym cały czas wiedział. I to jest też coś, co jest w naszym sercu. Miłość do Boga. I miłość do braci. Mamy miłość do braci. Po pierwsze jest przykazanie, jest, żebyśmy miłowali Boga. Jeszcze przestanę, bo też mam ten fragment tutaj zapisany. Mateusz 22. Od 33. Pan Jezus nauczał, a lud, gdy to usłyszał, zdumiewał się nad nauką Jego. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, gromadzili się wokół Niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. I właśnie to jest to, co jest w naszym wnętrzu, bo można miłować Boga mamy miłować Boga z całego serca i duszy i z całej myśli. To są te rzeczy wewnętrzne, które się najbardziej liczą. I Bóg ponad wszystko w naszym życiu chce być kochany, bo nas do tego stworzył. Nie dlatego, że On tego potrzebuje, ale dlatego, że to jest nasze przeznaczenie, że On nas po to stworzył. To jest dlaczego istniejemy. Żeby kochać Boga. I drugie przykazanie. Podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. To już jak siebie samego, to już jest wpisane w nas od urodzenia. My kochamy samych siebie, to już Pan Jezus nie musiał nas o tym pouczać i nie trzeba przykazania. To jest już wpisane. To drugie przykazanie.
jako po prostu to, na czym się mamy wzorować. Tak? Tak jak kochasz samego siebie, bo kochasz, bo tak zostałeś już po prostu ukształtowany, to masz już w sobie od urodzenia, kochasz siebie, to tak samo jak kochasz siebie, tak kochasz bliźniego. Jak człowiek nie kocha siebie, czasami jest tak, że ludzie zadają samym sobie ból, to jest już jakaś patologia, to nie jest normalne. To się stało na skutek jakichś niedobrych rzeczy w jego życiu, tego człowieka. Chociaż czasami też na skutek złej religii, złego myślenia, bo ludzie się nawet biczują, niektórzy na okresie Wielkanocy, postu, taki typ religii, gdzie się tam krzyżują, biczują, gdzieś jest taka... Mają takie zrozumienie. Ale to nie jest zgodne z Bożą myślą. Bo Bóg nas stworzył, że my kochamy siebie. Tak jesteśmy stworzeni. I to jest dobre, to jest zdrowe. Bo tylko tak, jak kochamy siebie w zdrowy sposób, to możemy spełnić to drugie przykazanie. Dzięki temu, że kochamy siebie, dzięki temu, że się troszczymy o siebie, dzięki temu wiemy, jak się troszczyć o kogoś. I to jest piękne, kiedy to robimy. I Duch Święty nas do tego prowadzi, bo to jest drugie przykazanie. O pierwszym my już mówiliśmy nieraz, bo ja już tutaj mówiłam tutaj w naszej społeczności nieraz o pierwszym przykazaniu, ale drugie po prostu wynika z tego. Jest naturalnie wynika z pierwszego przykazania. Kiedy wiemy, co jest w sercu Ojca, kiedy Go kochamy i znamy Jego serce, to wynika stąd to, że kochamy drugiego człowieka. I im bliżej jesteśmy Pana, im bardziej Go słyszymy, im bardziej Jego serce dotyka naszego serca, tym łatwiej jest nam kochać drugiego człowieka. On nam daje to po prostu. On, ta miłość pochodzi od Niego, nie jest z nas. Pochodzi od Niego. I jesteśmy zdolni do rzeczy, których kiedyś może myśleliśmy, że nie bylibyśmy zdolni. To dlatego, że On nas zmienia. Tak naprawdę nasz proces życia jest procesem uczenia się kochania Boga i ludzi. Przez całe życie uczymy się kochać. I nawet ludzie, którzy nie znają Boga, są uczeni miłości. Wiecie, Bóg tak po prostu stworzył ludzkość, że my jesteśmy uczeni miłości. Przez założenie rodziny, małżeństwa, my się uczymy kochać. To jest cały czas uczenie się kochania. Jeśli chcemy mieć dobre małżeństwo, to uczymy się kochać tą drugą osobę. Uczymy się jej języka tej drugiej osoby, usposobienia tej drugiej osoby. Uczymy się kochać. I to Bóg miał na myśli. Chce nas nauczyć kochać. To jest jeden z Jego celów dla nas. Nauczyć się kochać tak jak On. I Pan Jezus powiedział, nie ma większej miłości jak to, kiedy człowiek oddaje życie swoje za przyjaciół. I wiecie, też w tym Duch Święty nam pomaga. On nam pomaga, kiedy jesteśmy w trudnych sytuacjach. On nam pomaga, jak kochać bez manipulacji, bez kontroli, bez przemocy. Nie agresją, nie siłą, tylko Jego, jak naprawdę, bo te wszystkie rzeczy nie są miłością, ten wpływ to nie jest wpływ miłości. Miłość nie używa takich metod. Bóg jest dla nas w osobie Jezusa Chrystusa tym jedynym drogowskazem miłości. Pan Jezus pokazał to doskonale. Jak wspominałam ostatnio o tym, jak się spotykał z grzesznikami, celnikami, odrzuconymi przez społeczeństwo, przez ludzi, a On był z nimi. I jak tłumaczył im, że właśnie dlatego, że Ojciec jest taki, na przykładzie syna marnotrawnego, właśnie robię to, bo takie jest serce Ojca. On każdego tego człowieka kocha, tych z tych ludzi kocha. I Pan Bóg daje nam możliwości, żebyśmy praktycznie robili to, poczynając od naszych najbliższych. Uczyli się kochać. Poczynając od naszych domowników. Poczynając od tego, jak mieć wpływ poprzez miłość, a nie poprzez jak jakiekolwiek inne metody, tylko poprzez nich, jak mieć wpływ na naszych domowników. Jak wpływać na nich? Bożą miłością.
Na dzieci.
Mówię, co wpływem mam na myśli, na tych, którzy są nam jakby dani pod opiekę. W naszym domu. I uczymy się tego. I wiecie, uczymy się tego szukając Boga. Ja, moje dzieci w większości już są dorosłe. Jak jest czasem, Aniu? Moje dzieci już są, prawie wszystkie właściwie, najmłodsze już są dorosłe. Więc dla mnie jest teraz taki nowy etap, jak mieć Boży wpływ na ich życie, kiedy już nie mogę powołać się na to, że mają słuchać mamy i mają coś zrobić i tamto. Więc szukam Pana. Więc ja się kieruję do tego pierwszego przykazania. Boże, chcę Ciebie kochać, chcę Ciebie znać. Ja muszę Ciebie znać lepiej, żeby móc ich kochać lepiej. Ja muszę Ciebie poznać tak, jak Ciebie dotąd nie znałam, żeby móc ich lepiej kochać. A teraz jeszcze zięciowie mi się szykują, dwóch takich, wiecie, w tym roku dołączą do rodziny. I ja znowu muszę przylgnąć do Pana jeszcze bardziej, żeby umieć ich kochać, bo to są zupełnie inni ludzie, których ja nie znam, inne osoby, które muszę poznać, jak mam ich kochać, żeby mogli doświadczyć serca Ojca. I całe nasze życie to jest uczenie się miłości Boga najpierw. To jest to pierwsze przykazanie najpierw. Panie, na tym przykazaniu zatrzymam się, kiedy odpowiadam na to pytanie o największe przykazania, po tym pierwszym się zatrzymam i powiedział, nie ma większego. Nie ma większego. Bo my czasami idziemy do tego drugiego. Wiecie, ludzie, którzy, bardzo dużo ludzi mają takie usposobienie po prostu, bo to jest obdarowanie takie nasze osobowościowe. W 80% ludzie mają osobowościowo, są obdarowani miłosierdziem. Więc my po prostu naturalnie lecimy do człowieka, jeśli mamy takie obdarowanie właśnie do miłosierdzia. Taką osobowość, żeby okazywać miłosierdzie. Ale Pan Jezus się zatrzymał tym pierwszym przykazaniu i powiedział, to jest pierwsze i największe. Żeby Jego poznać, bo jeżeli Jego nie znamy, jeżeli Jego nie miłujemy, nie znamy Jego myśli, nie znamy Jego serca, nie znamy Jego planów, to czasami nie wiemy, jak dobrze kochać drugą osobę. Tylko musimy go poznać. Na tym pierwszym przykazaniu się zatrzymać i kochać go, i później iść dalej. I mamy mnóstwo, w Nowym Testamencie mnóstwo instrukcji. Jak sobie kiedyś tak postanowicie przeczytać Nowy Testament pod takim kątem właśnie jeden drugiego. Jak się mamy jeden do drugiego odnosić? Jeden drugiego, ile mamy instrukcji, to po prostu listy są tego pełne. Ewangelie zresztą też, ale listy są pełne takich instrukcji, jak mamy się do siebie nawzajem odnosić. Oczywiście Pan jest w kontekście Kościoła, ale wszystko, co jest w kontekście Kościoła, dotyczy też innych relacji. Niech na przykład nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Prosta wskazówka, tak trudna często do wykonania. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To są Boże standardy miłości bliźniego. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. No czyli to jest to drugie przykazanie, że baczymy na to, co nasze. No nie tylko na to, co jego. Czyli on zawarł tą miłość do samego siebie, ale nie tylko co nasze, ale i na to, co cudze. I tak dalej, i tak dalej. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, brzemiona jedni drugich noście. Cokolwiek uczynicie dla jednego z tych najmniejszych braci moich, mnieście uczynili. Właśnie i to jest znowu myśl do czasów ostatecznych. Kiedy Pan Jezus mówił o czasach ostatecznych, powiedział, kiedy staniemy przed Nim, to On będzie nas także sądził z tego, jak odnosiliśmy się do bliźniego. Te dwa przykazania są najważniejsze. I Pan Jezus będzie nas rozliczał z tego, jak traktowaliśmy bliźniego. I cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Dlatego to jest takie ważne, co my robimy w ukryciu. co my robimy, kiedy nikt nie widzi. Bo wtedy wychodzi nasze serce. Ale Pan Jezus to widzi. Dlatego podał też tą historię o Samarytaninie. Pamiętacie tą historię? Nie będę już też tego czytać. Wiecie, to jest historia człowieka, który właśnie miał tą miłość bliźniego w sercu i zupełnie za kulisami, zupełnie z dala od oczu ludzkich, zupełnie z dala od fanfar, po prostu okazał miłosierdzie temu zranionemu, temu napadniętemu, temu okradzionemu, pobitemu człowiekowi. Pan Jezus dał przykład takiej właśnie miłości bliźniego, którą On widzi. On takie sytuacje widzi, kiedy my pochylamy się nad drugim człowiekiem. To może być z dala od wszystkich, ale On na to patrzy. I to pokazuje nasze serce. I to jest, w tym okazuje się nasze serce. To są te rzeczy w naszym sercu, które są skarbem. I na koniec ostatni werset. Macie ten skarb w naczyniach glinianych. Macie ten skarb. Prawdziwy skarb jest w środku. Nie w tym, co na zewnątrz. Prawdziwy skarb jest miłość do Boga, nasza wiara, miłość do bliźniego. To jest to, czym możemy się chlubić. Jeśli już byśmy się mieli czymkolwiek chlubić, nie tym, co zewnętrzne. To są te najważniejsze rzeczy. To są te rzeczy, które, na które On patrzy. On patrzy na serce. A też serce jest tym, o którym Słowo Boże mówi, żebyśmy badali, żebyśmy sprawdzali. Nawet w kontekście właśnie Wieczerzy Pańskiej, jak mówił Andrzej. I też serce jest tym, o którym Salomon powiedział, żebyśmy strzegli. Czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż swego serca, bo z niego wszystko źródło życia. Pilnujmy naszego serca, pomódlmy się.